Kochani, dobrze widzieć, jak Kościół współpracuje. Obozy się zaczynają, wielu ludzi się zjechało i widać, jak ludzie są chętni do tego, żeby być współpracownikami na rzecz prawdy. To jest niesamowita rzecz. Chciałbym się dzisiaj podzielić takimi myślami z pewnej księgi biblijnej. Ta księga biblijna mówi o odpowiedzialności za ludzi. Mówi o świadectwie tego, czy jesteśmy prawdziwi, o radości, o uczynkach, o prawdzie, o miłości, o wywyższaniu się, o naśladowaniu, o wspólnocie. Są tam też przestrogi w tej księdze, jest o duszy, jest o ciele. No i oczywiście księga ta wskazuje na Boga i na krzyż. Ile literek trzeba napisać, żeby to wszystko zawrzeć? Dużo, nie? Tyle treści. 300 słów, dokładnie 294 słowa są o tym, o czym powiedziałam. Tak z grubsza, bo jeszcze można by inne tematy tam wymienić. 294 słowa. Mało. To jest jedna strona. O jakiej księdze mowa? Ci, którzy czytają słowo, to pewnie się już zorientowali. Otwórzmy trzeci list apostoła Jana i przeczytajmy cały list. To jest krótki list. To jest taki, mówiąc po młodzieżowemu, zaczyna się obóz młodzieżowy. To jest taki, wiecie, e-mail na jedną stronę. Dłużej nie, bo potem już ciężko się czyta. E-mail na jedną stronę. Przeczytam to z tłumaczenia uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Może dla, co po niektórych odświeży to jakby myśli. Czytam trzeci list apostoła Jana. Starszy do umiłowanego Gajusza, którego miłuję w prawdzie. Umiłowany, pragnę przede wszystkim, aby ci się dobrze powodziło i abyś był zdrowy, tak jak dobrze się powodzi twojej duszy. Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i dali świadectwo o prawdzie w tobie, jak postępujesz w prawdzie. Nie ma dla mnie większej radości od tej, gdy słyszę, że moje dzieci postępują w prawdzie. Umiłowany, wiernie wykonujesz wszystko, co robisz dla braci oraz dla obcych. Dali oni świadectwo przed Kościołem o twojej miłości. Dobrze też zrobisz, jeśli ich wyprawisz, jak przystoi przed Bogiem. Wyruszyli bowiem dla Jego imienia, nie biorąc niczego od pogan. Powinniśmy więc takich przyjmować, abyśmy się stali współpracownikami dla prawdy. Napisałam do Kościoła, lecz Diotrefes, który chce być pierwszym wśród nich, nie przyjmuje nas. Dlatego jeśli przybędę, przypomnę jego uczynki, których się dopuszcza, gdy nas obmawia złośliwymi słowami. A nie poprzestając na tym, sam braci nie przyjmuje, a nawet zabrania tym, którzy chcą ich przyjąć i wyrzuca ich z Kościoła. Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, lecz to, co dobre. Kto czyni dobrze, jest z Boga, kto zaś czyni źle, nie widział Boga. Demetriuszowi wystawili dobre świadectwo wszyscy, nawet sama prawda. My również dajemy o nim świadectwo, a wiecie, że nasze świadectwo jest prawdziwe. Wiele miałem do napisania, ale nie chcę posługiwać się atramentem i piórem. Mam bowiem nadzieję, że zobaczę cię wkrótce, a wtedy porozmawiamy osobiście. Pokój tobie. Pozdrawiam cię, przyjaciele. Ty też pozdrów przyjaciół imiennie. Czy dużo treści można zawrzeć w 14 wersetach? 15, Biblia Warszawska mówi 15, tak? Ostatnie pozdrowienie. Czy Jan musiał pisać ten list? Co go skłoniło do tego, że Jan pisze do Gajusza? To nie był list od niechcenia, bo tak mu wyszło, tak jak czasem się SMS-uje albo pisze e-maila, co u ciebie? Jak się masz? Jan się nie nudził, tylko miał konkretny cel w napisaniu tego listu. Nie pisał tylko o zdrowiu, aczkolwiek o zdrowiu w tym liście też napisał, że życzy tego Gajuszowi. Czy Jan mógł poczekać z napisaniem tego listu? No nie. Jan pisze, wiele miałbym ci do napisania w 13 wersecie. Wiele mógłbym ci napisać i jeszcze ci o tym opowiem, jak przyjdę. Ale teraz mam ci coś bardzo ważnego do powiedzenia. To jest tylko kilka rzeczy, ale chciałbym, żebyś, Gajuszu, usłyszał, bo to jest ważne. I tak też powinniśmy potraktować to słowo. Tak też powinniśmy potraktować trzeci list Jana. To jest pewna kwintesencja. Pewna ważna rzecz. Jest wiele innych ważnych treści, ale ta rzecz, o której Jan mówi, wymagała napisania już. Nie czekania na osobiste spotkanie, jak to mówi oryginał, żebyśmy porozmawiali z ust do ust, czyli normalnie, osobiście. Gajusz. Co wiemy o tym człowieku? Wiecie, tak z listów i pergaminów Słowa Bożego, że użyję takiego słowa, to nie wiemy o Gajuszu za dużo. Prawdopodobnie można się domyślać, że Gajusz to ten sam człowiek, o którym możemy przeczytać z listu do Rzymian, z końcówki tego listu z 16 rozdziału, gdzie jest napisane 16:23 Rzymian. Pozdrawia was Gajusz, gospodarz mój i całego gościoła. Być może to o tego Gajusza chodziło, bo on gościł, był gospodarzem, a tu mamy podobny wątek. Ale z tego listu możemy się dowiedzieć wiele więcej na temat Gajusza. To musiał być niezwykły człowiek. Jan nazywa go umiłowanym. Umiłowany Gajuszu. Ale bardziej niezwykłe jest jeszcze to, co Jan pisze o nim. Mówi tak. Pragnę, aby ci się dobrze powodziło i abyś był zdrowy, tak jak dobrze się powodzi twojej duszy. Rozmawiałem ostatnio z jedną osobą, dawno się z nią nie widziałem, kilka lat. I nie zapytałem, jak się masz. Dzisiaj tak Kurta przywitałem, mojego serdecznego przyjaciela. Jak się masz? Ale tamtego człowieka nie przywitałem, tak, też mój przyjaciel. Człowiek w Chrystusie. Nie widzieliśmy się parę lat. I nie zapytałem go, jak się masz, albo jak jest twoje zdrowie. Tylko wiecie, co go zapytałem? Jak się ma twoja dusza? Musicie uważać, jak pytacie tak ludzi. Bo to jest trudne i możecie być uznani za intruzów. Jak się ma twoja dusza? No przecież to moja sprawa, jak się ma moja dusza. A gdyby komuś złożyć takie życzenie, niech ci się we wszystkim wiedzie. Mieliśmy tu przed chwilą urodziny, tak? Ktoś ma dziś urodziny, ktoś miał wczoraj, ktoś będzie miał. Spróbujcie zaryzykować i złożyć komuś takie życzenie. Niech ci się we wszystkim wiedzie tak, jak się wiedzie twojej duszy. Odważycie się komuś złożyć takie życzenia? Bo wiecie, jest pewne ryzyko po takich życzeniach, że się ktoś rozchoruje. Jest ryzyko, że straci pracę. Albo będzie miał wypadek. Spróbujcie dzisiaj, zastanawiając się, modląc się wieczorem, mając czas gdzieś z Bogiem, zastanowić się, czy my jesteśmy gotowi modlić się: Panie, darz mojej pracy, mojej rodzinie, tak jak się darzy mojej duszy. To jest naprawdę ryzykowna modlitwa. Bo jeżeli wierzymy w to, że Pan Bóg wysłuchuje modlitw, to musimy bardzo uważać. Ale Gajusz nie miał takiego problemu. Jan o nim pisze, Jan był pewien za jego stan duchowy. Jego relacja z Panem była taka, jak trzeba. Tak, jak dobrze powodzi się twojej duszy. No a zdrowie i reszta? To chyba było różnie u Gajusza. Skoro Jan mówi, no niech to zdrowie cielesne, niech twoje powodzenie dobiegnie do stanu twojej duszy. Wiecie, to jest jeden z wielu dowodów na to, że nie mamy tu gwarancji zdrowia i powodzenia i obsypania nas pieniędzmi. I nie chcę dzisiaj się rozwodzić nad tym, czy my mamy być już tu zdrowi i bogaci. Powiem tak, Pan Jezus umarł na krzyżu i wyzwolił nas przede wszystkim z naszej niemocy duchowej. Ale prawdą jest również to, że Jego sińce uleczyły nasze ciało, ale nie tu i teraz. To jest jeszcze ciągle przed nami. przecież czekamy na zmartwychwstanie. I tam to się w pełni pokaże, ale nie teraz. Wracając do listu. Jak to się rymuje, dusza Gajusza była w dobrym stanie. W dobrym stanie. Skąd on o tym wiedział? No modlił się z Gajuszem przez telefon. Bo tak u nas robią siostry w zborze na przykład. No nie bardzo, nie? No nie modlił się z Gajuszem przez telefon. To jest dobra rzecz, siostry, róbcie to dalej. Możemy wtedy wiedzieć o potrzebach, o tym, co się dzieje. To jest dobrze pisać do siebie e-maile, listy, ale tak to nie było z Gajuszem. Świadectwo o tym, jaki jest stan duszy Gajusza, przyszło od braci. Bracia przyszli i mówią, dusza Gajusza ma się dobrze. Nie, tak nie powiedzieli. Wiecie, oni nie przyszli i nie powiedzieli, Jan, my ci chcemy powiedzieć, że z duszą od Gajusza jest okej. Przyszli bracia i powiedzieli co? Ano powiedzieli, jak się Gajusz zachowuje. Czyżby był jakiś związek pomiędzy zachowaniem a stanem mojej duszy? Uradowałem się bardzo, pisze Jan w 3 wersecie, gdy przyszli bracia i dali świadectwo o prawdzie w tobie, o tym, jak postępujesz w prawdzie. My ludzie lubimy oddzielać rzeczy cielesne od duchowych. Tu są pewne duchowe rzeczy do 12, a potem reszta jest cielesna. Ale już to kiedyś mówiłem z tego miejsca, to tak nie działa. Wszystko jest duchowe. Co jest duchowe? Wszystko to, co się dzieje dookoła nas. Wszystko to, co czytamy, czego słuchamy, jadąc samochodem, na co patrzymy, o czym czytamy, jak spędzamy czas, z kim rozmawiamy, to wszystko ma wpływ na naszą duszę. Ale jest też druga, ważniejsza rzecz i ona wynika mocno z tego listu. Wszystko to, co się dzieje dookoła, co czytasz, jak rozmawiasz, z kim rozmawiasz, a przede wszystkim jak się zachowujesz wobec innych ludzi wierzących, to pokazuje stan twojej duszy. Czemu tak mówię? Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i dali świadectwo o prawdzie w tobie. To było widać. To nie była informacja, dusza Gajusza ma się dobrze. To było widać przez uczynki i to jakie uczynki? To było widać przez uczynki do braci. Tu nie jest napisane, uradowałem się bardzo, że doniesiono mi, że całymi dniami studiujesz słowo. Albo uradowałem się bardzo, bo mi bracia powiedzieli, że jesteś na każdym spotkaniu biblijnym. Nie. Uradowałem się bardzo, bo twoje życie widać w twoich uczynkach. I to jakich uczynkach? Jest znak, jest jakaś koneksja, jakieś połączenie pomiędzy prawdą we mnie, prawdą w tobie, a moim, twoim zachowaniem. Jest połączenie pomiędzy tym, jak się zachowuję i co mam w środku tak naprawdę. To powinny być dwie nierozłączne rzeczy. Żeby być kompatybilnym, zsynchronizowanym, to, co we mnie, powinno być widać na zewnątrz. Z czego tak naprawdę cieszy się Jan? Wiecie, niesamowite jest to, że Jan pisząc do Gajusza, do człowieka wierzącego, to tak jakby ktoś z nas napisał jeden do drugiego, mówi tak, cieszę się, że widać twoje zachowanie wobec braci. Czemu wobec braci? A czemu wobec braci? To jest pytanie, które cały temat miłowania braci, który mi dźwięczy przez ostatnie kilka miesięcy, może nawet dłużej w głowie. Pytałem już ludzi w wielu zborach, zapytam i was. Was, którzy tu jesteście na co dzień i was, którzy przyjechaliście tu dziś. Kogo się trudniej kocha? Tych ludzi ze świata? Czy braci w zborze? Braci i siostry w zborze? My wiemy, że świat z zasady nie będzie nas kochał i my wiemy, że będziemy odrzuceni. Nie idziemy w tą samą stronę. Ale bracia, może ich się łatwiej kocha? No tak. Ci to nam mogą zaleźć za skórę. A bracia z innych zborów, tak parafrazując to, co powiedział notabene ten sam Jan, ale trochę wcześniej, w Łukaszu w 9 rozdziale. Panie, oni z nami nie chodzą, to może tych to nie chyba. Jak ich mamy akceptować, skoro oni z nami nie chodzą? A co powiecie na temat tych braci, których już pomiędzy nami nie ma? Łatwo się ich kocha? Wiecie, to jest trudna miłość. Nam się trudniej kocha braci. I ten problem kochania braci i sióstr, on jest tak stary, jak stare jest Słowo Boże. Popatrzcie na Kaina i Abla. Z czym miał problem Kain? No z miłowaniem brata. A Jakub i Ezaw, z czym mieli problem? Jakub miał z czym problem? No z miłowaniem brata. A Józef i jego bracia, z czym mieli problem? No z Józefem mieli problem, z bratem, nie z kimś z zewnątrz. No nie nawet mieli problem, jak już go rozpoznali i Józef mówi, a idźcie w drodze, tylko nawet między sobą się nie kłóćcie. Uczniowie też mieli z tym problem i my też z tym mamy problem, z miłowaniem braci. I o tym między innymi jest ten list. Ale Gajusz był inny. Wiecie, co robił Gajusz, albo czego nie robił? Gajusz nie segregował braci w Chrystusie. Na tych z naszego zboru i tych spoza. Tych, co są z nami i tych, co nie są przeciwko nam. Jan się tego zdążył nauczyć, Gajusz chyba też. Uwaga moja jest taka, tu nie chodzi oczywiście o to, żeby nie patrzeć na to, jak żyją inni bracia i siostry, bo to mamy robić. Tu jest wyraźnie napisane, że wystarczającym warunkiem pomocy dla brata i dla siostry w Chrystusie jest to, że idą dla Jego imienia. Wyszli bowiem dla Jego imienia, mówi 7 werset, nie biorąc niczego od pogan. Jeżeli pracuje dla Pana, jeżeli jest aktywny, jeżeli widać, że idzie w drodze za Bogiem, to Pan postanowił taką rzecz. To Kościół ma zaspokajać potrzeby. To my między sobą mamy zaspokajać potrzeby jedni drugich. To jest niesamowita rzecz. Wiecie, wielu ewangelistów, kaznodziei, misjonarzy, wy wszyscy, którzy tu przyjechaliście, wy tego nie powiecie z tego miejsca. Ale ja to powiem dziś. Wszyscy ci kaznodzieje, misjonarze, ewangeliści, ci, którzy jeżdżą z różnymi rzeczami po świecie, pracują dla Jego imienia, oni nigdy nie staną w tym miejscu i nie powiedzą, dajcie mi, bo tak mówi Słowo Boże. Oni zawsze będą polegać na łasce Bożej. Ale to jest wiele razy napisane w Słowie Bożym, że to cały Kościół ma wspierać takich ludzi. Kto ich wesprze? Mamy iść do pogan? To jest odpowiedzialność całego Kościoła, żeby wspierać i udzielać z dóbr, które mamy, które nam Pan dał, tym, którzy wykonają dla Niego pracę na 100%. Dlatego Paweł na przykład w liście do Tytusa w 3 rozdziale, nie musicie tego otwierać, w 14 wersecie pisze tak. Zenasa uczonego w prawie i Apolosa starannie wypraw, aby im niczego nie brakowało. A niech się i nasi uczą przodować w dobrych uczynkach, gdzie tego potrzeba, żeby nie byli bezowocni. Gajusz był taki, że wspierał ludzi, wspierał braci, którzy chodzą w Chrystusie. Ale po drugie, Gajusz był wierny i za to go chwali. Umiłowany, wiernie wykonujesz w 5 wersecie, mówi Jan. Umiłowany, wiernie wykonujesz wszystko. Wielu z nas, ja też do nich należę, mamy zrywy miłości. Wiecie, co to jest zryw miłości taki? No, ten brat, co to dzisiaj głosił, to był u nas kiedyś na obiedzie. Zupę u nas jadł. To jest zryw miłości. No, był u nas już kiedyś, nie? Albo, no zdarzyło się u nas, że mieszkała u nas jakaś tam osoba z obozu, nie? Kocham tych braci. To fajnie, że to robicie, tylko róbmy to wytrwale. Bogu nie chodziło o to, żebyśmy kochali się wzajemnie jak migacze. Wiecie, co to znaczy kochać jak migacz? Mig, widać miłość, nie widać, widać miłość, nie widać, widać miłość, nie widać. Bogu chodziło o to, żeby nasza miłość do braci była jak światła drogowe. 12 miesięcy w roku ma to świecić takim samym światłem. Można jeszcze jedną cechę taką widzieć, zobaczyć u Gajusza. Gajusz był hojny. Do tego go zresztą wzywa Jan. My często możemy sobie myśleć, Panie, ale co tak ja naprawdę mogę dać tym braciom, temu bratu? Czym mogę wspomóc innych braci, którzy pracują dla Pana? Ja nie wiem, co wy macie na kontach, ile macie na kontach, co macie w domu, ile macie łóżek. Ja nie wiem, co wy potraficie powiedzieć albo zrobić. Ale jedno wiem, że Jan mówi do Gajusza, podziel się z twoim bratem w wierze, jak przystoi w Panu. Wiecie, jaki to jest poziom? Zawsze mamy się czym podzielić, bo każdy z nas coś tam ma. Ale chodzi o poziom tego. A, dałem mu coś tam. Ta zupa. Drugiego nie było. Jak przystoi przed Bogiem, to jest szósty werset, końcówka. Dobrze też zrobisz, jeśli ich wyprawisz, jak przystoi przed Bogiem. To inaczej można rozumieć w sposób godny Boga. Ale poziom, traktować naszych braci i siostry w sposób godny Boga. Bóg na to patrzy. Tyle czy wszystko? Przepraszam cię, Kurt. Ja zawsze mam w zwyczaju Kurtowi taki prezent dawać mały. Znowu w tym roku kupiłem mu to samo, co w zeszłym, czy raczej w zeszłym, nie wiem, dostał ode mnie. W zeszłym roku była to jedna para skarpet, bo swoje zmoczył, więc w tym roku kupiłem mu 3. Wiecie, ale takie naturalne pytanie jest takie, co ja z tego będę miał? Co ja, jako człowiek chodzący w prawdzie, będę z tego miał, że ja kocham moich braci i pokazuję to w czynie? No, Mateusz 10 rozdział mówi o tym wyraźnie. Mateusz 10:41. Kto przyjmuje proroka, otrzyma nagrodę proroka. A kto przyjmuje sprawiedliwego w imię sprawiedliwego, otrzyma nagrodę sprawiedliwego. To jest niesamowita obietnica. Nie głosisz słowa, nie dał ci Pan Bóg takiego daru, nie jeździsz z wystawami Biblii, nie możesz pojechać gdzie indziej, nie szkodzi. Ale możesz otrzymać tą samą nagrodę za to, że przyjmiesz takich. To jest niesamowite. To jest niesamowite. Ale o tym nie ma w tym liście. W tym liście jest o czymś o wiele większym. Pan mówi o Jan, albo Duch Święty przez Jana mówi o czymś o wiele większym. Powinniśmy więc takich przyjmować, ósmy werset, abyśmy się stali współpracownikami dla prawdy. Albo w prawdzie. Co to znaczy? No mówiąc krótko, będziesz na etacie u Pana Boga. To tak jakby mieć etat u Pana Boga, tak jakby mieć plakietkę współpracownik w prawdzie, dla prawdy. Marian powiedział, jak to dobrze widzieć, jak tylu ludzi przyjeżdża i współpracują. Właśnie wtedy jesteśmy współpracownikami w prawdzie. Jeszcze o tym będę mówił. Podsumowując Gajusza, Jan i bracia widzą jego wytrwałą i hojną miłość do braci. I to jest widoczne w tym, jak on się zachowuje. To jest potwierdzenie tego, że on jest prawdziwym chrześcijaninem. Uczynki miłości. Dali oni świadectwo przed Kościołem, szósty werset, o twojej miłości. To jest dobra postawa. To jest dobra postawa i powinniśmy się czuć zachęceni. Wiecie, zaczyna się obóz, powiem do młodzieży. Zaczyna się obóz. Młodzi, pomyślcie o tym szczególnie w tym czasie. Będziecie mieli 7 dni na to, żeby okazać szczególną miłość braciom i siostrom. Jedni drugim. Ale nie zapomnijcie o tym, jak stąd wyjedziecie po 7 dniach. Tylko idźcie dalej w tym. Mówię to też do wszystkich nas. Nie zapomnijmy o tym, jak wyjdziemy. Jan Nie wiem, czy zauważyliście to, ale Jan nie pisze. Jan apostoł. Jan pisze jako starszy. Starszy, pierwszy werset, do umiłowanego Gajusza. Starszy. Więc Jan nie traktuje się tu jak apostoł. Jan traktuje siebie jako pasterza. Każdy pasterz pisze, mówi, chwali, ale też czasem ma tą trudniejszą część. I teraz jest ta trudniejsza część. A ta trudniejsza część to diotrefes. Od wersetu 9 tą sielankę zaburzył nam diotrefes. A było tak fajnie. Ale jest taki diotrefes, którego trzeba troszkę napiętnować. Chociaż jak widać, diotrefes sobie nic z tego nie robi. Bo już jeden list do diotrefesa był wysłany albo do zboru, w którym był diotrefes. Ale on sobie z tego nic nie robi. Diotrefes. Przeczytałem tłumaczenie albo taki komentarz żydowski do tego. Nam tu ze Śląska może to się kojarzyć. Diotrefes to był maher. Maher to w języku jidysz jest gruba ryba. To był ważny gość. Taki ktoś, kto się pchał do przodu. Niektórzy mówią, pchał się na plakat. No chciał być ważnym. To był ten, który chciał być ważny. I Gajusz przyjmował braci? Jak można porównać te dwie postawy? A co robił Diotrefes? No nie przyjmował. Zupełna opozycja. Gajusz przyjmuje, Diotrefes nie przyjmuje, ale nie tylko nie przyjmuje fizycznie. Diotrefes miał taki problem, że on po pierwsze nie uznawał autorytetów. Skąd to wiemy? Napisałem do kościoła, lecz Diotrefes, który chce być pierwszy wśród nich, nie przyjmuje nas. Wiecie, Diotrefes to jest typ takiego człowieka, który nie daje się przekonać żadnemu autorytetowi. Starszym, innym braciom, może tym, od których usłyszał Ewangelię, duchowym ojcom, no nie da se powiedzieć człowiek, że idzie w złą stronę. Po prostu nie da. Jan pisze do niego tak. No nie uzyskałem informacji, pisze do Gajusza, nie uzyskałem informacji na mój list, ale do mnie doszły informacje, że Diotrefes źle mówi o nas. Źle mówi o braciach. Diotrefes nie przyjmuje innych braci, nie uznaje autorytetu, ale co jeszcze gorsze, no dochodzą do Jana informacje, że on obgaduje braci. Szemra przeciwko bratom. To nie chodzi o to, że miał inne zdanie i że go wyraził, nie? Bo tak delikatnie można by powiedzieć, no Diotrefes miał swoje zdanie i go tam wyraził w kuluarach. Ale to nie jest Boży sposób na załatwianie sprawy. Boży sposób, nawet jeżeli mamy różne zdania, to siąść przy słowie i z modlitwą przedyskutować to przed Panem. Ale Diotrefes wolał szkalować ludzi po cichu, bo z plotką się cicho trudno walczy. To jest taka mała rzecz, ale potrafi wiele zrobić. Diotrefes nie przyjmuje braci, to jest kolejna jego cecha, ale również zakazuje przyjmować braciom. Z tymi to nie możesz mieć kontaktu. Ten i ten, z nimi nie gadamy. To jest Diotrefes. Czyli wiecie, co robił tak naprawdę Diotrefes? Diotrefes to był człowiek, który wywoływał podziały między braćmi. Różnił braci. Tych przyjmujemy, tych nie. A tych tobie wolno przyjąć, ale tego już nie. A jak go przyjmiesz, to cię skreślamy. Co to za dyktator? On nie tylko chciał być pierwszy, on naprawdę był pierwszy. Bo jest napisane o tym, że on wyrzucał z kościoła. Ja tą postawę Diotrefesa podsumowałbym jednym takim fragmentem biblijnym. Też go znacie z przypowieści Salomona z 6 rozdziału. Przypowieści Salomona, 6 rozdział od 16 do 19. Jest 6 rzeczy, których nienawidzi Pan. 7 budzi w nim odrazę. Wyniosłe oczy, o, to Diotrefes, nie? Kłamliwy język, to też Diotrefes. Nie mógłbym tak wymieniać do końca. Ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpiesznie biegną do zła, fałszywy świadek mówi kłamstwa fałszywy świadek, który mówi kłamstwa i ten, który sieje niezgodę między braćmi. To jest cała kwintesencja Diotrefesa. To, co jest niesamowite w tym liście, to, że Jan, pisząc do Gajusza, odrysowuje nam dwa typy postaci. Jeden, Gajusz, który idzie za prawdą, który idzie w dobrą stronę, widać jego miłość do braci i ewidentnie Diotrefes, który idzie zupełnie w drugą stronę. Ale nie chodziło Janowi tylko o to, żebyśmy się zapoznali z tymi dwoma postaciami. Jan przekazuje nam bardzo ważną prawdę. Wiemy, że Jan chwali Gajusza za wierność, za hojność, za pomoc, za przyjmowanie braci. Mówiąc krótko, Jana da się rozpoznać po miłości w czynie do braci. Ale też wiemy, za co gani Diotrefesa. To jest wylistowane. To jakie jest główne przesłanie tego listu? Skreśliliście już Diotrefesa? Wygumowaliście go już? Powiedzieliście już, Diotrefes, ty nie jesteś chrześcijaninem, czy nie? Po co Jan w ogóle pisze do Gajusza? Czy Jan napisał do Gajusza taki list z takim przesłaniem? No wiesz, chcę ci opowiedzieć o takim Diotrefesie, który jest beznadziejny i on to w zasadzie nie jest chrześcijaninem. O to chodziło. Po co Jan pisze do Gajusza, chcę, żeby ci się dobrze powodziło i abyś był zdrowy? Po co mu pisze, dobrze zrobisz, jeśli w przyszłości wyprawisz ich? Po co pisze, powinniśmy takich przyjmować? Po co w ogóle pisze o Diotrefesie, opisując jego złe uczynki? Ja wam powiem, po co pisze. Zresztą to nie ja, to Słowo Boże. Jan pisze do Diotrefesa, żeby go zachęcić, przepraszam, do Gajusza, żeby go zachęcić w wytrwaniu w tych uczynkach miłości. I mówi mu tak, nie idź w tą stronę, w którą poszedł Diotrefes. Nie naśladuj tego. 11 werset. Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe. Czego? No nierespektowania uznanych autorytetów, siania podziałów, wybierania ludzi, plotkowania, mówienia źle o braciach. Wiecie, my tak przy plotce się jeszcze zatrzymam jednym zdaniem. My tak łatwo wypowiadamy słowa naszym językiem, sam jestem pierwszy. Tak łatwo przychodzi mówić źle o braciach. A przecież w pierwszym do Koryntian jest wyraźnie napisane, my lubimy czytać, że ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, tak? Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ale tam jest również napisane ani oszercy, ani plotkarze, ani ci, którzy stawiają w złym świetle braci, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Nie naśladuj tego, nie przeszkadzaj tym, którzy chcą okazywać miłość. Uciekaj od wszelkich rozwiązań siłowych. Bracie i siostro, mówię do Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. Czemu my w ogóle chcemy naśladować to, co złe? Przecież dawno wiadome jest nam wszystkim i Jan o tym pisze. To jest prawda, którą Jan napisał już w pierwszym liście. Kto czyni dobrze, jest z Boga. Kto zaś czyni źle, nie widział Boga. Po co my się zbliżamy do tego? Czemu nas tak ciągnie? Ale mam trudniejsze pytanie. To co z tym Diotrefesem zrobimy w końcu? Skreślamy go z listy? Nie jest chrześcijaninem, co? Nie widać. Wiecie, ja wiele razy czytając ten list, za każdym razem kreśliłem tego Diotrefesa. I mój notatnik był czerwony. Diotrefes nie jest chrześcijaninem. Diotrefesa skreślić. Ale trzeba bardzo na to uważać. Bo jeżeli skreślimy Diotrefesa, to wiecie, co się stanie? To skreślimy też wielu braci, którzy poznali Pana Jezusa, a mają jakiś dół duchowy w życiu. Zachorowali. Co potem im powiemy, jak wrócą do zboru? Wiecie, jak skreślimy Diotrefesa, a ja go skreśliłem, to musiałbym skreślić też sam siebie. Bo mi się też to zdarzyło. I mi się też to zdarza. Mnie też musielibyście skreślić. Jeżeli skreślimy Diotrefesa, to na pewno każdy z nas powinien już skreślić siebie. Bo tobie i mnie się zdarzy to, co się zdarzyło Diotrefesowi. Ale niesamowitą prawdą tego listu jest to, że Jan nie skreślił Diotrefesa. On go tam nie wykreśla. Bo Pan Bóg nie wykreśla ludzi tak łatwo, jak my byśmy to zrobili. Jan nie pisze do niego tak, że kiedy przyjdę, to przypomnę mu, że już nie jest zbawionym. Tak pisze? Nie. Jan pisze, jak przyjdę, jak przybędę, to mu przypomnę o jego uczynkach, że tak nie zachowuje się dziecko Boże. Jeśli przybędę, przypomnę jego uczynki, werset 10, których się dopuszcza. Diotrefes, tak samo jak każdy z nas, póki jeszcze żyje, to ma nadzieję, żeby pokazać to w czynie, że jest dzieckiem Bożym, że prawda jest w nim. To jest wielka prawda biblijna, która mówi, kto czyni dobrze, jest z Boga, kto zaś czyni źle, nie widział Boga. Wiecie, Jan o tym pisał wiele razy. Przeczytam kilka fragmentów, żeby nie było wątpliwości, bo to nie jest rzecz nowa. Kto czyni dobrze, jest z Boga, kto zaś czyni źle, nie widział Boga. Ten sam Jan w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, w 9 wersecie mówi tak. Kto mówi, że jest w światłości, a nienawidzi swojego brata, dotąd jeszcze jest w ciemności. Kto miłuje swojego brata, trwa w światłości i nie ma w nim powodu do upadku. Lecz kto nienawidzi swojego brata, jest w ciemności i chodzi w ciemności i nie wie, dokąd idzie, bo ciemność zaślepiła jego oczy. Trzeci rozdział tego samego pierwszego listu Jana, 10 wiersz. Po tym właśnie rozpoznaje się dzieci Boga oraz dzieci diabła. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie pochodzi od Boga, podobnie jak ten, kto nie kocha swojego brata. Trzeci rozdział, 14 wiersz. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ kochamy braci. My wiemy czy podejrzewamy? My wiemy, że przeszliśmy. Niekochający brata pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swojego brata, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. To jest szczególny list. Trzeci list Jana, tego apostoła miłości, jak jego się czasem określa. Ponownie zwraca uwagę wszystkim, żebyśmy przez swoje życie potwierdzali, że przeszliśmy ze śmierci do życia. I dlatego Jan występuje w tym liście jako pasterz. On występuje jako starszy. On mówi, ja jako pasterz dbam o każdą owcę. Chwalę Gajusza, bo dobrze idzie. Zachęcam go do tego, żeby był wierny. Ale też jeżeli trzeba, to napiszę list do Diotrefesa. Powiem mu, jak przyjdę, jak będzie chciał mnie wysłuchać, przypomnę mu jego uczynki. Nie idź w tą stronę. Drodzy, dobre uczynki są dowodem relacji z Bogiem. To jest dowód, że narodziliśmy się na nowo. Ale złe uczynki, no można mieć co do tego wątpliwości. I tu nie chodzi o zbawienie z uczynków, żeby ktoś mnie dobrze zrozumiał, ktoś albo mnie źle zrozumiał. Zbawienie jest w całości, w 100% z łaski. I nikt z nas, jak tu siedzimy, nie zasłużył sobie na to zbawienie. I nie chodzi o to, że mamy dobrze robić, bo chcemy być zbawieni. Tylko o to, że robimy dobrze, chcemy dobrze robić, bo jesteśmy zbawieni. Miłowanie braci jest dowodem, że każdy z nas się narodził na nowo. Że ja i ty, jak to pisze Jan, widzieliśmy Boga, spotkaliśmy się z Bogiem, narodziliśmy się na nowo. I wtedy niesamowite jest to, że możemy mieć taką plakietkę. Współpracownik dla prawdy. Do jakiej prawdy? Co to znaczy być współpracownikiem dla prawdy? Spróbuję to wytłumaczyć, używając tylko Słowa Bożego. Znowu Jan w pierwszym liście Jana w 4 rozdziale i 7 wersecie pisze tak. Posłuchajcie. Drodzy, kochajmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. Każdy, kto kocha, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie kocha Boga, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas, że posłał na świat swojego Syna, abyśmy przez Niego mogli zyskać życie. W tym wyraziła się miłość. To nie była miłość w niebie. Wyobraźcie sobie Pana Boga. Kocham was ludzie i koniec. To była miłość w czynie. Miłość to nie jest uczucie. Miłość to nie jest wyrażenie komuś słowami. Dlatego tak wiele razy jest wezwanie, żebyśmy miłowali czym? Słowem? Nie. Czynem i prawdą. Musisz to pokazać swojemu bratu. Przez to się pokazuje, że ty jesteś prawdziwy. Niesamowity jest ten list. Bo on tak naprawdę pokazuje naturę Boga. Pokazuje naturę Boga i wzywa, wiecie do czego? Do naśladowania. My nic więcej nie mamy robić. My mamy tylko naśladować Boga. Co do dwóch rzeczy. Jeżeli mamy problem albo pomijamy tą ważną prawdę biblijną na temat kochania braci, to tak naprawdę mamy własne wyobrażenie o Bogu. Jeżeli ich będziemy segregować, jeżeli będziemy siali podziały, to nie zrozumieliśmy tego ważnego atrybutu Bożego i prawdy Bożej, że Bóg jest miłością. Pan Jezus w 13 rozdziale Ewangelii Jana, to jest rozdział, kiedy jest już wieczerza, jest taki opis 13:1. Umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, braci, z którymi siedział z 12, Judasz też był między nimi. Umiłował ich, jak? Aż do końca. I potem koniec tej całej części mówi, dlatego i wy powinniście się nawzajem tak miłować. To jest pierwsza ważna prawda dotycząca miłowania braci. Ale jest jeszcze druga ważna prawda wynikająca z tego fragmentu Słowa Bożego. Nie skreślajcie Diotrefesa. Jak łatwo możemy skreślić tych, którzy nie chodzą z nami, tych, którzy mają zakręt życiowy. Jan ich nie skreślił. Pan Jezus ich nie skreślił. Kiedy dziś rano myślałem, Panie, jak te myśli jeszcze pozbierać razem, to jeden z braci przed nabożeństwem, jak się modliliśmy, powiedział, że Bóg jest ciągle taki sam. Panie, dziękuję Ci, że Ty jesteś taki sam. A jakże my, chrześcijanie, potrafimy wykręcić tą prawdę biblijną. Tak, my, chrześcijanie. Wiecie dlaczego? Bo łatwo nam przychodzi, kiedy czekamy na zbawienie, powiedzieć, że Bóg jest łaskawy, miłosierny i nieskory do gniewu. Ale potem gorszy jest dla dzieci. Dla dzieci już nie jest taki łaskawy. Przecież myśmy otrzymali w Chrystusie łaskę za łaską. I jeżeli tej prawdy się nie uchwycimy, to marni jesteśmy. Piękno dzieła krzyża Pana Jezusa polegało nie tylko na tym, że On zbawił nas i nas zostawił. Wiedział, że nasza skażona natura będzie nas ciągle darła do złego. Dlatego Jan mówi, nie naśladuj tego. Niech Cię tam nie ciągnie. Pokaż to. Przez miłowanie braci, bo na tym skupia się ten list, że widziałeś się z Bogiem, że spotkałeś się z Bogiem. Nie idź w tą stronę. Tomek zaczął przed pamiątką dzisiaj tak, że my ludzie mamy kiepską pamięć. Mamy. Mamy kiepską pamięć. Bo zapomnieliśmy już, co nam Pan darował. Popatrzmy na to w ten sposób, że to jest również duże wyzwanie dla nas, żeby łatwo nie skreślać tych, którzy już nie ma między nami. Bo każdy, póki jeszcze żyje, ten ma nadzieję. Skończę takim wersetem, też z 1 Jana, z 4 rozdziału i 16 wersetu. I my poznaliśmy tę miłość, którą darzy nas Bóg i zaufaliśmy jej. Na pewno? I my poznaliśmy tę miłość, którą darzy nas Bóg i zaufaliśmy jej. Bóg jest miłością. I dotąd byśmy to chętnie czytali. Ale potem jest jeszcze jedno zdanie. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim. Drodzy ukochani, trwajmy w uczynkach miłości. Uciekajmy od ciemności, pokazując, że jesteśmy z Boga. Bo Jan powiedział tak, a kiedy przyjdę, to mu przypomnę uczynki. Może dzisiaj właśnie Duch Święty przez Jana przyszedł do ciebie. Bo działasz jak Diotrefes. I mówi ci, nie idź w tą stronę. To jest zły kierunek. Bo może się kiedyś okazać, że nie jesteś z Boga. Ale możesz też być jak Gajusz. I wtedy Jan zachęca nas. Wytrwaj. Obdarzaj hojnie braci. Jest obóz. Mamy gości. Możemy się obdarzać. Mamy wielu misjonarzy. Jest wiele rzeczy do zrobienia. Przez kogo Pan będzie obdarowywał braci? Przez kogo będzie dbał o innych? Przez nas. Bo do tego zostaliśmy powołani. Kochajmy braci. Amen.